Niedzielnik. Zaprasza Jacek Butlewski.
Witam Państwa serdecznie i witam przede wszystkim w studio Alinę Kurczewską.
Dzień dobry. Witam Jacku, witam Państwa.
Dziennikarka muzyczna Radia Poznań i mówimy dzisiaj o wyjątkowej, absolutnie wyjątkowej postaci. To Agnieszka Duczmal. Tak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że nie jedną audycję można by zrobić, nie jedną książkę napisać, a i tak byłoby mało.
Dokładnie tak. To jest życiorys na miarę giganta muzycznego, ale także giganta życiowego.
Dlaczego?
Przede wszystkim długotrwałość działania na wysokim poziomie. Ja nie zauważyłam kiedykolwiek, żeby orkiestra kameralna Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, czy teraz pod dyrekcją jej córki Anny Duczmal-Mróz, puściła z tonu. Z jej koncertów wychodziło się zawsze z pozycji. Był to bardzo dobry, wspaniały, ale bardzo dobrze przygotowany koncert. Na ogół nie było inaczej. To sztuka, żeby utrzymać taki poziom od 1968 roku. Ona wtedy założyła studencką orkiestrę, która dopiero potem została przekształcona w zespół radiowy, no i utrzymać tak niesłychaną intensywność działania. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile minut muzyki orkiestra kameralna Amadeus nagrała, ale moim zdaniem to jest kilka tysięcy minut.
To na pewno. Czy pamiętasz swoje pierwsze spotkanie z Agnieszką Duczmal? Pewnie to był okres studencki.
Nie pamiętam. Nie, to nie był okres studencki, ponieważ jej ojciec, Henryk Duczmal, był dyrektorem szkoły muzycznej na ulicy Zwierzynieckiej, do której ja chodziłam, ale wtedy nie miałam kontaktu z Agnieszką. Natomiast pięknie Agnieszka powiedziała o ojcu, że dzięki ojcu ma radio we krwi, bo tak było. Dzięki ojcu miała góry we krwi, bo oni także jeździli do Zakopanego i Agnieszka była autentyczną sportsmenką, jeśli chodzi o wspinaczkę wysokogórską. Ona zresztą mówi o tym partnerstwie na jednej linii pięknie. I ja tego momentu, kiedy myśmy się po raz pierwszy zetknęły, nie pamiętam, natomiast pamiętam, że w czasie studiów, jak byłam studentką, jako flecistka grałam w orkiestrze studenckiej podczas jednego z koncertów, którym dyrygowała Agnieszka Duczmal.
Jakie były te pierwsze lata funkcjonowania orkiestry, jeszcze wtedy pod inną nazwą?
Tak, to była orkiestra kameralna Promuzyka i ona wtedy miała absolutnie charakter studencki, ale wtedy wybiła się Agnieszka. 1975 wyróżnienie na konkursie Karajana, w rok później srebrny medal na spotkaniu zespołów, młodych zespołów kameralnych w Berlinie. To był ogromny sukces. No i w rok później przyszło również tutaj związanie się z radiem i telewizją, któreż to etaty Agnieszki spowodowały, że orkiestra przekształciła się ze takiego studenckiego zespołu działającego entuzjastycznie na zespół profesjonalny.
Czy wtedy pod koniec lat 60. było jeszcze takie może trochę zdziwienie, że to kobieta dyryguje orkiestrą kameralną? Czy też wręcz przeciwnie? Było to coś nowego, naturalnego, nowatorskiego być może, ale przyjmowano to ze spokojem i zrozumieniem.
O latach 60. nie powiem, bo to były trochę zacielęce lata jak na mnie, ale powiem o późniejszych latach. Nie, nie było łatwo. Agnieszka przecierała ślady. Było wprawdzie kilka pań, które były wtedy na firmamencie, ale one miały o wiele trudniej niż dzisiaj te osoby, które prowadzą zespoły, bowiem zmieniło się trochę w świecie. Orkiestry męskie zaakceptowały damską dominację. Zresztą to widać także w składach zespołów, takich jak na przykład Wiedeńczycy na ostatnim koncercie noworocznym, ileż pań było w składzie tego zespołu. Zmienia się, ale ona miała trudną drogę i to, że w 82 roku otrzymała ten zaszczytny tytuł Kobieta Świata i zadyrygowała jako pierwsza w La Scali, to wszystko przecierała ślady, aczkolwiek muszę powiedzieć, że nawet jej ogromny zwolennik dzisiaj, ale kiedyś patrzył na nią bardzo ostro, Jerzy Maksymiuk, przecież prowadził orkiestrę kameralną światowej klasy, zaakceptował ją jako dyrygentkę i powiedział, tak, to jest osoba, która na pewno wywarła wpływ na światową kameralistykę.
Wspominałaś o La Scali, o tych ważnych momentach w karierze Agnieszki Duczmal, jeszcze powiemy, ale ja tylko chciałem Państwu przypomnieć, że dzisiaj w niedzielnym spisie treści zaprezentowaliśmy dwa niezwykłe fragmenty z naszego radiowego archiwum. Fragment rozmowy Ewy Mikołajewskiej z Agnieszką Duczmel. Przecież panie się przyjaźnią od lat. I także nagranie świętej pamięci Roberta Miżeńskiego też z Agnieszką Duczmel. To było 30-lecie, zdaje się, orkiestry, rok 1998. A my teraz zaprezentujemy jeszcze jeden skarb z naszego radiowego archiwum i za chwilę z Aliną Kurczewską do tego fragmentu się odniesiemy.
Widziałaś tą batutę?
Chyba taką batutę
zrobiłem. Z włókna. Już od lat robię te batuty, wiesz, znakomicie zdają egzamin.
Dobra jest?
Trzeba ją wprowadzić w działanie.
Oczywiście.
Ona jest cieńsza niż ta.
Bardzo dobrze, tamta trochę
tylko
za gruba.
Ona ma jedną wadę, jak zrobić.
Batujesz
akord, taki fortissimo, to jest takie...
Ale cała orkiestra jest przyzwyczajona do pewnych miejsc, że ta batuta tak świszczy. Jak kiedyś nie zaświstała, to mieli do mnie pretensje. Nie było świstu, a my mamy już w uchu, że tu jest świst, wiesz?
Perpetuum mobile na dom i batutę.
La Orquesta de la Radio de Polonia in Poznań. Dirigida por Agnieszka Duczmal.
The conductor Agnieszka Duczmal, who founded the orchestra in 1968, the players give the happiest...
Wenn Agnieszka Duczmal und das Kammerorchester des polnischen Rundfunks Bach und Vivaldi scheint die ganze Welt
Najbardziej chyba odczułam konieczność potwierdzenie, że jestem dyrygentem, czy nie, czy dobrym, czy takim, czy siakim. Wróciłam z konkursu Karajana z niebyle jaką nagrodą, bo jednak było to piąte miejsce i do dnia dzisiejszego żadna kobieta poza pierwszy etap na tym konkursie nie wyszła. I następnego roku, kiedy z orkiestrą jechałam do Berlina na Festiwal Orkiestr Młodzieżowych, który też na zasadach konkursu działał, usłyszałam zdanie, no dobrze by było, gdyby pani coś z tego konkursu, z tego festiwalu przywiozła, bo byłoby to potwierdzeniem tamtego pani poprzedniego konkursu. I wiem, że to mnie wtedy strasznie zabolało. Jeżeli ja odrzucę w ogóle problem tego, że ja jestem kobietą, a nie mężczyzną, to w ten sposób zmuszę wszystkich innych do odrzucenia tego problemu i przestanie on być poruszany.
Głos zdecydowanie młodszy, ale poznaliśmy oczywiście od razu. Który to był rok? Jaki to był czas?
1988. Ja wysłałam tę audycję przygotowaną wraz z Aleksandrą Błotną na międzynarodowy konkurs audycji muzycznych w Brnie i otrzymaliśmy wyróżnienie za ten program, z czego jestem do dzisiaj bardzo dumna. I wtedy Agnieszka trochę otworzyła także drzwi do swego domu. Tam słyszeli państwo taki głosik w tle. To była mała Ania, która gdzieś tam odzywała się. Jej dom zawsze potrafiła budować nie tylko orkiestrę, ale atmosferę w domu. I chyba dzięki temu Agnieszka jest dzisiaj takim gigantem i ma tylu przyjaciół wokół siebie. To jest niezwykle ważna sprawa.
Ten dom jest pięknie opisany w jednej z najnowszych kronik miasta Poznania, ten piątkowski dom Agnieszki Duczmal. Ta dziewczynka w tle to...
Chyba Ania, ale nie jestem pewna, czy Karolina,
zapewne,
czy Ania.
Jeśli Ania, to kontynuatorka dzieła matki. Przypomnijmy, Alino, że to są właściwie pierwsze miesiące, pierwsze lata już z córką jako szefową orkiestry, prawda? Ale matka cały czas jest za pulpitem dyrygenckim. Zdarza jej się stawać. Tak było, zdaje się, pod koniec roku po powrocie z Japonii.
Tak, no Agnieszka chyba już zrzuciła z siebie ten ciężar prowadzenia instytucji. To było chyba dla niej bardzo trudne, bo proszę państwa, proszę sobie uświadomić, tyle lat walki, uporu, determinacji. Przecież pamiętasz, co się działo w związku z siedzibą. Tak. Tu jest siedziba, tu nie ma siedziby, tu budujemy, tu nie budujemy. Ona potrafiła to wszystko pokonać, ustabilizować, ułożyć od strony formalnej, myślę tutaj o Urzędzie Marszałkowskim i Polskim Radiu w Warszawie, to wszystko wymagało gigantycznej pracy.
I to pracy nie takiej stricte artystycznej, wręcz przeciwnie, pracy urzędniczej.
Dokładnie tak. I takiej determinacji, którą Agnieszka ma w sobie. Ona jest koziorożcem, ona jest uparta, ona wie, czego chce. Zresztą Ja mam trochę inne doświadczenia związane z Agnieszką Duczmal, bo przecież mamy kapitułę imienia Nagrody Ojca. Profesor Krzysztof Meyer prowadzi tę kapitułę, ale Agnieszka jest z dniami związana i ja wielokrotnie słuchałam jej uzasadnień, jak wygłaszała różne opinie na temat różnych muzyków. One były zawsze bardzo kulturalnie wygłoszone, ale bardzo konsekwentnie. I ona jest taka sama w muzyce. Ona jest po prostu konkretna i konsekwentna, chociaż żyła że tak powiem, myślami w górach i w chmurach, jak kiedyś się wspinała, ale potrafi stąpać trzeźwo po ziemi.
Wróćmy na chwilę do nagrania, które zaprezentowaliśmy kilka minut temu. Z niego wybrzmiewa takie międzynarodowe zainteresowanie Agnieszką Duczmal.
Ja nie jestem w stanie zliczyć ilości koncertów, ilości recenzji. Zresztą ja tutaj mam kilka, wynotowałam sobie prześlicznych opinii o niej, o orkiestrze, o determinacji, o rodzaju brzmienia. Już nie będę Państwu tego wszystkiego cytować, bo to jest cała lektura, którą można sobie odświeżyć, ale ona odwiedziła chyba wszystkie kontynenty. No a poza tym koncertowała w najważniejszych salach. Też ma znakomitą recenzję z Wiener Musikverein, tej złotej sali, w której odbywają się koncerty noworoczne, jak na przykład napisano jej, że wykracza poza schematy, porywająca kapelmistrzyni przedstawiła wyśmienity zespół. No to otrzymać taką recenzję w Wiedniu, w jednej z najpoważniejszych sal koncertowych świata, o czymś to świadczy. Zawsze powtarzam, że Agnieszka jest ikoną poznańskiej kultury muzycznej. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Ikoną, która wypracowała sobie tę pozycję przez lata. Przecież ona ma wszystkie możliwe wyróżnienia, batuty, koryfeusza i tak dalej, i tak dalej. Jest doceniana, ale co najważniejsze, ciągle bardzo młodzieńcza z batutą w ręku. To ja jestem ogromnie ciekawa, bo rozmawiamy przed koncertem,
na który
za chwilę idę, ale jestem przekonana, że wariacje goldbergowskie, które ona zaprezentuje, znowu pokażą nam taką Agnieszkę, jakiej chcemy ciągle, jaką znamy.
To jest wielka sława tego muzycznego świata, ale ja może dorzucę taką obserwację sprzed prawie 20 lat, kiedy miałem przyjemność pierwszy raz z Agnieszką Duczmal przy okazji jakiejś konferencji prasowej, pewnie rozpoczynającej sezon, rozmawiać i taka jej, przy tych jej wszystkich osiągnięciach, wielka otwartość na młodych ludzi, bo byłem wtedy początkującym pewnie reporterem i wysłuchanie pytania od tego nowicjusza zupełnego i otwartość na każdego. Miała czas, pięknie o tym wszystkim opowiadała.
Ale to chyba jest efekt pracy z młodymi ludźmi. Skład orkiestry się też zmienia. To przecież są weterani, którzy z nią startowali, bo takowyż jeszcze są. Ale to są już kolejne pokolenia młodych muzyków. Z każdym musi znajdować wspólny język. Bo bycie szefową orkiestry to nie tylko bycie wspaniałym dyrygentem. To nie tylko znajomość partytury. To także psychologia. To także umiejętność pracy z ludźmi. To także pogodzenie różnych stanowisk, które jestem przekonana, że dotyczą i spraw artystycznych, i spraw pozaartystycznych. To trzeba umieć rozwiązać, a nigdy sprawy z K. Amadeusa nie wykraczały poza drzwi tamtego domu. Zauważ, nie było żadnych problemów związanych z tym zespołem, jeśli chodzi o jakieś wewnętrzne konflikty, a więc potrafiła to rozgrywać w cieniu swoich gabinetów.
Plusem, czy może ułatwieniem tego było, że zespół pracowników jest mimo wszystko stosunkowo niewielki, bo to orkiestra kameralna, ale problem, jeśli jakiś był, to te wracające dyskusje, tak jak mówiliśmy wcześniej o nowej siedzibie, takiej z krwi i kości, takiej z pełnego, taka dobra siedziba dla tego zespołu, prawda? To wracało przez lata.
Tu nie tykajmy tego tematu, bo mamy sprawę zabagnioną od lat związaną z aulą uniwersytecką, siedzibą i Filharmonii, i Amadeusa. Nie zadbano o to w swoim czasie, a dzisiaj jest już bardzo trudno. Ja każdemu życzę i za każdego trzymam kciuki, no ale chyba to rozwiązanie, które Amadeus w tej chwili posiada, czyli nasze dawne studio Giełda przy Alejach Marcinkowskiego, jest tym rozwiązaniem, które satysfakcjonuje zespół i niech działa, niech pracuje, niech się rozwija. My tylko możemy trzymać kciuki, a budowa nowych sal koncertowych czy nowych siedzib to temat nie na krótką audycję.
Natomiast Alina Kurczewska, z którą dzisiaj rozmawiam, a Agnieszce Duczmal, przyniosła tutaj do nas nie tylko to archiwalne, piękne nagranie odnoszące się do reportażu, ale także próbki dorobku orkiestry Eine Kleine i za chwilę porozmawiamy po tym utworze o tych najlepszych czasach Agnieszki
Duczmal. No bo nie bez powodu nazwała się Amadeusem, no to pierwsza część Eine Kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Thank you.
przepiękne nagranie, nawiązujące w oczywisty sposób do geniusza Mozarta, do którego całe życie odnosi się Agnieszka Duczmal. No przecież stąd nazwa orkiestry, a ja bym chciał Alinę Kurczewską obecną w studio zapytać, od kiedy Amadeus?
Właśnie próbuję sobie uświadomić, bodaj to był 88 rok, ale nie jestem pewna, na pewno druga połowa lat 80. Po prostu nazwa Orkiestra Kameralna Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu na wszelkie plakaty, afisze jest szalenie długa i niezręczna. I myślę, że tutaj także poszukiwano sposobu, jak dookreślić orkiestrę krótko i nadać jej jakiś profil. I ten Mozart, który był przez wielu recenzentów podnoszony, że to bardzo ciekawa interpretacja, bo od momentu, kiedy orkiestra zaczęła pracować z mikrofonem, to na pewno jej szalenie pomogło to, że stała się orkiestrą bardzo wyczuloną na intonację, na precyzję, bo mikrofon po prostu obnaża wszystko, prawda? Więc w związku z powyższym ten Mozart był takim wyznacznikiem. Co prawda ja czytałam czasem opinie niektórych osób, które czasem zarzucały Agnieszce nie taki sposób artykulacji, jakbyśmy sobie wyobrażali, ale to jest sprawa indywidualna. Ja uważam, że orkiestra trzyma znakomicie poziom i ma tych nagrań mozartowskich całą masę, i także nie tylko orkiestrowych, ale także z licznymi solistami.
A czy można wskazać jakiś taki czas najlepszy dla orkiestry Agnieszki Duczmal? Czy to te lata 70., kiedy były ważne nagrody, czy czas przekształceń orkiestry, czyli lata 80., czy te najnowsze czasy?
To bardzo trudno powiedzieć, bo trzeba by samą Agnieszkę o to zapytać. Ja uważam, że ta orkiestra na pewno trzyma poziom wysoki cały czas, ale no na pewno są okresy, w których są takie małe, falujące sinusoidy, trochę lepiej, trochę gorzej. To bardzo dużo zależy od składu, od projektów, od programów. Orkiestra także jest zobowiązana poprzez swoją przynależność radiową do nagrywania muzyki najnowszej. I tam też jest spora porcja utworów kompozytorów współczesnych, których to Agnieszka utwory rejestruje. Zresztą ona bardzo ładnie mówi o tym, ja miałam okazję prowadzić kiedyś orkiestry koncerty. I ona ma piękny sposób narracji. Nawet jak rozmawiałyśmy, jak przybliżyć publiczności dany utwór, ona potrafiła go pięknie opisać i mnie łatwiej potem było też o tym utworze mówić. Przyznaję się, że to nie czarne kropeczki, które mamy w nutach. Je trzeba ożywić i nimi trzeba opowiedzieć to, co chciał opowiedzieć kompozytor. Ma na pewno umiejętność tego rodzaju, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że Orkiestra Kameralna Amadeus to jest orkiestra smyczkowa. Tam nie ma instrumentów dętych. Dzisiaj na koncercie będą, bo utwór opracowany, wariacje goldbergowskie Bacha są także na solowe instrumenty dęte. Normalnie nie ma tych instrumentów, a więc ona musi wykrzesać z orkiestry kameralnej różnorodność brzmienia, cały koloryt, bo inaczej to byłoby nudne. No to potem jej piszą takie wspaniałe recenzje, że angażuje się w każdy utwór z ogniem i polotem, jeżeli części są oznaczone vivo, poruszają się szybko, ale nie kosztem precyzji zespołu. I to jest recenzja z 2023 roku, bo pytasz o te okresy.
Najnowsza właściwie.
Tak, orkiestra odbierała nagrodę BBC za nagranie płyty z utworami kameralnymi Grażyny Bacewicz. I to było bardzo znamienite wyróżnienie.
Czyli kariera rozłożona równomiernie, gdy idzie o wielkie sukcesy.
Myślę, że to właśnie takie progi się zdarzają. Coś wspaniałego, potem może taki moment spokojniejszy i znowu jakieś wspaniałe osiągnięcie. Tak to postrzegam.
Rozmawialiśmy w piątek przed audycją. Powiedziałaś mi, że potrzebujesz więcej czasu na to, żeby przypomnieć sobie te nagrania, żeby móc o Agnieszce i jej twórczości rozmawiać. Tych nagrań było bardzo, bardzo wiele i także w domu masz swoje archiwum.
Proszę Państwa, to jest tyle lat. Jak ja sobie uświadomię, że pamiętam orkiestrę tu ćwiczącą w tym naszym studiu na dole od 1977 roku. Przez wiele lat mieliśmy codzienny kontakt. na naszych oczach rozwijały się sukcesy Orkiestry Kameralnej Amadeus, jej kolejne nagrania, kolejne osiągnięcia, poszerzenie repertuaru. I to trzeba, to nie sposób mówić o takiej osobowości bez przygotowania. Tu trzeba trochę sobie przemyśleć, żeby było wiadomo, co chcemy przekazać, bo orkiestra i Agnieszka przede wszystkim, dla mnie to jest taka ultramaratonistka, która przebiegła ultramaraton życiowo i artystycznie.
Jeśli uderzamy w nuty sportowe, to powiedzmy także na zasadzie takiego kontrastu do tego muzycznego świata, który tutaj malujemy, o górach, bo przecież góry to także ważny element życiorysu Agnieszki Duczmal, choć tego wcześniejszego.
No niestety to trochę rozdział zamknięty, bo ona jak założyła rodzinę, to trochę się z tych gór wycofała, ale była naprawdę czynną, czynnie się wspinała, miała za sobą szereg dróg i kochała te góry, bo to przez tatę przekazane było, że ona zresztą mówi, iż wspięcie się na realizację partytury to jest tak jak wspinanie się z partnerem na linię. Trzeba pokonać tą drogę i trzeba mieć satysfakcję, jak się na ten szczyt wejdzie. Ona to dobrze rozumie i pięknie to przekłada także na język muzyki.
Te góry to były Tatry.
To były Tatry, tak. Mhm.
Orkiestra przez wiele lat ściągała tu do Poznania niesamowite postaci muzycznego świata, prawda?
Tak, to były piękne chwile. Ja nie zapomnę pierwszego występu Miszy Majskiego, który nas elektryzował całkowicie. Wspaniały wiolonczelista, ale także Gary Carr, który jako kontrabasista potrafił ożywić całą aulę uniwersytecką. Geringas. No było tych osobowości naprawdę wiele. Niestety nie dotarła do Poznania na koncert z Orkiestrą Amadeus Marta Archerich, bo to, co usłyszymy za chwilę, to jest rejestracja koncertu z Warszawy, ale panie się spotkały, dwie wielkie indywidualności. Orkiestra Kameralna Amadeus, Marta Archerich i posłuchajmy trzeciej części z koncertu D-dur Józefa Haydna.
Thank you.
kolejny fragment, można by powiedzieć, z tego trwającego wiele dekad maratonu Agnieszki Duczmal. Alina Kurczewska cały czas z nami. Odnosimy się dzisiaj do 80-lecia Agnieszki Duczmal, chociaż wiemy, że urodziny były nieco wcześniej.
7 stycznia.
Ale dzisiaj przecież jest koncert. My pod koniec audycji jeszcze powiemy, co nas dzisiaj czeka w czasie koncertu i w czasie twojej wieczornej audycji, gdzie także będziesz odnosić się do tego dorobku Agnieszki Duczmal. Ale powiedzmy jeszcze w paru słowach o rodzinie Agnieszki Duczmal, bo to bardzo ciekawa historia i nie mam tylko na myśli tej sukcesji, to znaczy tego, że córka teraz dyryguje i kieruje orkiestrą, ale tych interesujących postaci jest więcej.
No przede wszystkim starsza siostra Anny to Karolina, która jest koncertmistrzynią Orkiestry Filharmonii Narodowej. Studiowała w Juilliard School of Music w Nowym Jorku u Sary Nelsowej i to też wyrobiło w niej taką doskonałość. Mama nadała kształt, a pani profesor jakby oszlifowała najstarszy syn. No i Anna, która jest oczywiście następczynią Agnieszki Duczmal, ale tam w tej rodzinie pani Duczmalowa była także bardzo ciekawą osobowością. To była polonistka, żona naszego kolegi radiowego Henryka Duczmala, który tutaj przecież prowadził w swoim czasie redakcję muzyczną. I dzieci miały z nią dość długo bardzo fajny kontakt. Dopóki mogła, to bardzo pomagała Agnieszce. W końcu mąż, Józef Jaroszewski, jeździł razem z Agnieszką. To były koncerty w całym świecie. Ja zresztą pamiętam taki moment, to był koncert Sydneya Harta, lata 80. Nie pamiętam. Prowadziłam transmisję dla programu Drugiego Polskiego Radia i siedziałam w pierwszym rzędzie w auli uniwersyteckiej, a koło mnie z jednej strony siedziała mała Ania, a z drugiej strony siedziała mała Karolina. I były takie cichutkie, takie wsłuchane w to, co mówiłam. Fajne dziewczyny, naprawdę. I taka była atmosfera tego domu. Myślę, że to także wpłynęło na to, że Agnieszka ma takie ciepło rodzinne w sobie, bo ona to ma w sobie i umie tą rodzinę konsolidować.
Nie każdemu udało się z tych wielkich twórców pogodzić karierę zawodową, artystyczną właśnie z rozwojem rodziny. To nie zawsze się udaje.
Też nie pamiętam, kiedy to było, nie powiem daty, ale jeszcze w czasach słusznie minionej epoki. Mhm. Jeden z impresariów Agnieszki Duczmal powiedział na antenie, że on, gdybyś miał taki skarb jak Agnieszka Duczmal w swoim kraju, to przydzieliłby jej bony do dzieci, a ona niech tylko siedzi i studiuje partytury. Wyobraź sobie, że odezwały się robotnice z Modeny, że tej pani Agnieszce Duczmal się chyba w głowie wywraca. No cóż, i tak było. Nie rozumiały tego, że są pewne zawody, które są po prostu niesłychanie wymagające i wymagają nie tylko sprawności, ale także intelektu, myślenia i wyobraźni.
Już sama praca z orkiestrą, z partyturą to jedno. To już by wystarczyło w tej pięknej karierze Agnieszki Duczmal, ale należy też dodać, że w niesamowity sposób funkcjonuje ona i funkcjonowała w muzycznym świecie Poznania, kraju i tym świecie międzynarodowym.
Bo my trochę sobie nie uświadamiamy, że mamy taką ikonę, ponieważ ona jest zapraszana do gremiów w całej Polsce, różnych nagród, wyróżnień. Po prostu jest niezwykle ceniona ze względu na swoją długoletnią działalność i osiągnięcia, których dokonała. Wracam do punktu wyjścia, jeśli chodzi o kobiety dyrygentki. Dzisiaj to już zupełnie inaczej wygląda. Kobiety stają na czele orkiestr bardzo różnorodnych i młode polskie dyrygentki się ślicznie rozwijają. Agnieszka była tą pionierką i musiała te lody jako pierwsza przełamywać.
Tych kapituł konkursowych jest sporo, to także nagroda Kurczewskiego i w takim codziennym kontakcie, corocznych spotkaniach, jak obserwujesz funkcjonowanie Agnieszki Duczmal?
No teraz trochę mamy przerwy od ostatniej nagrody, ale ja zawsze ją ceniłam za jej sposób myślenia, trzeźwość wyboru i sposób uzasadnienia. To było zawsze bardzo kulturalne, bardzo konsekwentne i to tak czasem jest, że w kapitułach ścierają się różne stanowiska. Ona często potrafiła na swoim, że tak powiem, postawić, bo taka jest Agnieszka. Ona cichutko, spokojnie, ale po swojemu drąży, tak jak drążyła lata pracy orkiestry, tak jak drąży poziom wykonawczy, tak także i w takich działaniach jest bardzo taka, nie powiedziałabym bezwzględna, konsekwentna.
Za chwilę powiemy o tym, co nas jeszcze dzisiaj czeka. Mam na myśli koncert i twoją audycję, ale najpierw na sam koniec jeszcze jeden utwór. Posłuchajmy. Państwo oczywiście się zorientowali, że to nie Mozart, no bo na koncertach orkiestry Amadeus Mozart nie jest zawsze inaczej, nie jest to tylko Mozart.
Oczywiście to, żeby orkiestra miała swój profil i swój kształt, musi być bardzo wszechstronna od strony repertuarowej i Mozart jest takim kamieniem milowym, ale wcale nie musi być. Myśmy słuchali Wiosny z 4,5 roku, no może dlatego, że tej wiosny tak wyczekujemy. Brakuje. Jarosław Żołnierczyk. I tutaj też chciałam powiedzieć dwa słowa o tych współpracownikach Agnieszki Duczmal. Tam jest bardzo stały skład zespołu. Koncertmistrzowie trzymają się od wielu lat. Lech Bałaban, Mirosław Bocek, czy właśnie Jarosław Żołnierczyk. Oni tworzą zresztą kwartet Wieniawski także i oni współpracują z Agnieszką tak długo, że znają się jak łyse konie, mówiąc krótko. Już się wyczuwają nawzajem, żeby daną interpretację zaprezentować. Tak więc no możemy im tylko życzyć, żeby starczyło pasji, energii, a Agnieszce po prostu zdrowia na to, żeby tak trzymać.
Orkiestra koncertuje w Auli Uniwersyteckiej, ale także często wyjeżdża. Takim stałym punktem programu jest Japonia i tak było także pod koniec minionego roku. 3 występy, w tym 1 na Expo.
No tak, to było już tournée Anny Duczmal-Mróz i bardzo dobrze, że ta zmiana warty tam następuje w taki sposób, że mama z córką się wypełniają i wymieniają. Także Annie trzeba życzyć wiele determinacji i pasji, wyobraźni, żeby następne koncerty Amadeusa także sprawiały słuchaczom satysfakcję. A Agnieszka zawsze wędrowała gdzieś w zakątki świata różne. To była Brazylia, to były Stany Zjednoczone, to była właśnie Japonia, Daleki Wschód, Kuwejt, pamiętam, płyta mozartowska właśnie z tego okresu ich pobytu na Bliskim Wschodzie pochodzi. Więc oprócz tych ważnych koncertów w dużych ośrodkach były te dalekie kraje, ale co jest jeszcze ważne, Agnieszka Duczmal nie stroni od koncertów w małych miejscowościach. Mhm. Ona jeździ po Polsce i prezentuje tą najwyższą sztukę także i tam, gdzie nie zawsze dotrze orkiestra symfoniczna. To jest niezwykle ważne i niezwykle istotne w jej takim myśleniu o rozwoju, o edukacji muzycznej.
Dodajmy tu Rafała Blechacza, który, kiedy go zapytałem o to, jak mu się występuje, nie wiem, w wielkiej sali i w takiej malutkiej gdzieś na obrzeżach jakiejś miejscowości, to on mówił, że to nie ma różnicy. Że tak naprawdę przygotowania są te same emocje.
To samo, trzeba czuć publiczność. Mój tato miał taką fajną dewizę. Przychodził czasem do domu wieczoru i mówił, miałem dzisiaj ścianę. Ja mówię, co to znaczy ścianę? To znaczy się, że publiczność nie tak reagowała, jakbyśmy sobie tego życzyli. Wykonawca czuje ten sposób odbioru i musi wiedzieć, że to, co ofiarowuje publiczności, wraca. I to jest niezwykle ważne. Ja myślę, że i Rafał Blechacz, i Agnieszka Duczmal, oni wiedzą, że w tych mniejszych miejscowościach jest taki głód na tego rodzaju muzykę, że ta publiczność chłonie to pełną piersią.
Kilka miesięcy temu na konferencji prasowej Agnieszka Duczmal mówiła trochę o swoich planach, takich prywatnych, mówiła o tym, że będzie wracać do orkiestry, ale że nie za często, że zostawia to córce. Jak twoim zdaniem ta emerytura jej może wyglądać w kontekście dalszej współpracy z orkiestrą? Czy skupianie się na jakiejś wąskiej dziedzinie, na utworach, które jeszcze chce przełożyć na orkiestrę, czy jakieś poszukiwania w partyturach?
Ona dużo opracowuje, więc ja myślę, że to będzie determinować jej rozwój. Agnieszka się nie zatrzyma. To nie jest typ człowieka, który może odłożyć batutę. Zresztą ta audycja, od której rozpoczęliśmy dzisiaj, kończy się słowami, a co uczynisz, jak trzeba będzie odłożyć batutę? A ona się wtedy zastanowiła i powiedziała, no, może ogród. Ona kocha zieleń, kocha ogród, kocha rośliny. Myślę, że ta harmonia w jej osobowości, to wszystko się ze sobą wiąże.
Mamy dla państwa jeszcze jeden utwór, który za chwilę zaprezentujemy na sam koniec, jak już się pożegnamy, ale jeszcze jedno pytanie o ten dzisiejszy wieczór. To z jednej strony koncert, na który zaraz się wybierasz, no a potem twoja audycja.
Tak, no nie będę kłamać, że klasyka na bis dzisiaj będzie się trochę rządziła innymi prawami. Wywołałam numer po prostu SMS-owy, bo nie mogę być na koncercie i w studiu. To jest niemożliwe. Ale drugą godzinę poświęcę na przypomnienie przebojów orkiestry kameralnej Agnieszki Duczmal. I tam będą same hity, proszę państwa. Będzie to przeplatane fragmentami recenzji z różnych zakątków świata. Więc jeżeli ktoś lubi orkiestrę kameralną Amadeus, lubi ich interpretacje, to proszę po prostu pozostać z nami.
Zapraszamy na godzinę?
21.
Ale wcześniej 18. Aula Uniwersytecka.
A przedtem wariacje goldbergowskie Józefa Kofflera, opracowanie, które przeleżało w bibliotece w Berlinie kilka lat i dopiero Agnieszka do tego doszła i nagrała te wariacje goldbergowskie, które, jak wiemy, powstały na instrument klawiszowy oryginalnie. Mhm. One tu zostały opracowane na zespół kameralny Instrumenty Dente. No będzie kilka jeszcze innych smaków muzycznych. Jestem ogromnie ciekawa i trzymam za Agnieszkę i za Amadeusa kciuki.
Do Agnieszki Duczmal, do orkiestry będziemy jeszcze wracać. Bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Alina Kurczewska była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Kłania się Państwu Jacek Butlewski. Do usłyszenia.